ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Po raz kolejny audycja z ciemności do światła. Dziś chcemy zająć się tematem sakramentów. Można powiedzieć, że tylko tak delikatnie dotkniemy tego tematu, bo na ten temat można by pewnie wiele audycji nagrać. Przede wszystkim chcemy się dowiedzieć, czym są sakramenty i po co tak naprawdę one są w Kościele. Najpierw właśnie to słowo, to hasło, z czym się wiąże sakrament, czym on jest.
Taka najbardziej katechizmowa i bardzo prosta, a jednocześnie myślę, że oddająca istotę sakramentów definicja brzmi, że są to widzialne znaki niewidzialnej łaski. Rozszerzając nieco to określenie, trzeba powiedzieć, że sakramenty są taką szczególną, związaną też z liturgią Kościoła, kontynuacją, uobecnieniem zbawczego działania Jezusa Chrystusa, które dokonuje się mocą Ducha Świętego w tej rzeczywistości, jaką jest Kościół. A więc jest to jak gdyby takie zbawcze działanie Chrystusa tu i teraz, które dokonuje się poprzez konkretne znaki i jest właśnie tym środowiskiem, gdzie sakramenty są udzielane, gdzie je otrzymujemy, jest Kościół.
Czy zawsze istniały sakramenty w takiej formie, jak teraz to rozumiemy? Skąd one się w ogóle wzięły?
Właściwie można powiedzieć, że z jednej strony to, co jest istotą danego sakramentu, czyli jak gdyby ta esencja przez wieki się nie zmieniała i zostało ukształtowane te 7 sakramentów, 7 znaków. Oczywiście zazwyczaj jest tak, że te sakramenty, kiedy są udzielane w Kościele, w liturgii, to jest ta cała jak gdyby otoczka, nazwijmy to w ten sposób. Są one obudowane jak gdyby całą rzeczywistością liturgii, często wpisane w różne celebracje. I ta zewnętrzna jak gdyby forma, która wyjaśnia też często znaczenie danego sakramentu, która właśnie pomaga zrozumieć to, co się dokonuje w danym sakramencie. Owszem, ona ewoluowała, ona miała pewne zmiany. Musimy wziąć pod uwagę też, że to wszystko rodziło się w różnych tradycjach liturgicznych, które były naznaczone i mentalnością wschodu i zachodu, najpierw później tak już bardziej lokalnych tradycji i z jednej strony mamy pewną jedność, czyli niezmienność tego wszystkiego, co jest w Kościele, biorąc pod uwagę także takie ekumeniczne spojrzenie na Kościół prawosławny, chociażby gdzie też są ważne sakramenty i są one sprawowane nieco inaczej, chociażby liturgia Eucharystii, prawda? Ale jest to ta sama liturgia, to znaczy jest to ten sam sakrament, jest to ta sama Eucharystia, to samo zbawcze działanie Chrystusa, choć można by powiedzieć takim prostym językiem, nieco inaczej opakowany, związany właśnie z tym, do kogo, w jakim kontekście kulturowym właśnie się rodziła, żeby ten język sakramentalny zewnętrznych znaków, on ma być i miał być od początku zrozumiały przez danego człowieka, do którego sakramenty są skierowane, a więc niejako to, co jest niewidzialne, czyli dla człowieka niepoznawalne, Pan Bóg uczynił widzialnym po to, żeby człowiek jakoś świadomie spotykał się z tym zbawczym działaniem Boga, prawda? I dlatego sakramenty właśnie mają jak gdyby tą podwójną jak gdyby warstwę, można by powiedzieć. Jest to, co niewidzialne, jest łaska zbawcza, która płynie od Jezusa Chrystusa i jest ta zewnętrzna forma, która jest pewnym językiem czytelnym dla człowieka.
Czy można tutaj przytoczyć jakieś słowa Pisma Świętego, z których wynika, jakie te sakramenty mają w Kościele być? Bo skąd się one wzięły? Jest ich określona liczba. Może właśnie wymienimy te sakramenty, z czego wynika, że dany sakrament został ustanowiony?
Oczywiście sakramenty mają swoje umocowanie w Piśmie Świętym i właściwie kiedybyśmy omawiali każdy sakrament po kolei, to mielibyśmy konkretne miejsca w Ewangelii, które są w tradycji uznawane za ustanawiające dany sakrament. Ich szczegółowo teraz nie będziemy omawiali. Myślę, że być może będzie okazja, żeby poszczególne sakramenty omawiać. Wtedy spróbujemy do nich się odwołać. Natomiast musimy wziąć pod uwagę jeszcze też, że w Kościele jest Pismo Święte i tradycja, żywa tradycja, czyli zresztą samo Pismo Święte rodziło się w żywej tradycji Kościoła, więc mamy świadectwa, które są w tradycji, tradycji, które pochodzą też od ojców Kościoła z czasów tuż poapostolskich, które bardzo wyraźnie określają kanon sakramentów, prawda? Z jednej strony właśnie te świadectwa biblijne, z drugiej strony właśnie niejako taki komentarz, czy pewna tradycja, która jest świadectwem żywym, jak Kościół od początku, ta wspólnota chrześcijan, którzy są uczniami Jezusa Chrystusa, jakimi tymi właśnie sakramentalnymi znakami od początku żyła, jakie od początku zostały przez Kościół przyjęte i uznane właśnie jako sakrament w odróżnieniu od różnych innych obrzędów, chociażby sakramentaliów, czyli błogosławieństw, poświęceń i tak dalej. Od początku właśnie są świadectwa, które o tym mówią. No i oczywiście w tradycji Kościoła jest 7 sakramentów. Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. To jest tych 7 sakramentów, które istnieją właśnie w tradycji i mają swoje potwierdzenie w Piśmie Świętym.
Ksiądz o tym, że sakramenty są taką rzeczywistością, która istnieje w Kościele. Czy osoba niewierząca może przyjąć którykolwiek z sakramentów?
Sakramenty z jednej strony oczywiście zakładają wiarę, z drugiej strony tą wiarę umacniają, ale przynajmniej w tej jak gdyby podstawowej formule. Tutaj też musimy sobie uświadomić, bo to dzisiaj jest coraz częstsze niestety, że tak jak kiedyś w pierwszych wiekach Eucharystia była takim skarbem Kościoła i ze względu na niebezpieczeństwo, czy wyśmiania, czy niezrozumienia, czy jakiejś profanacji, tych, którzy nie byli wtajemniczeni, nie byli przygotowani do uczestnictwa w celebracji Eucharystii, nie zdawali sobie sprawy, czym jest Eucharystia, czym jest też Komunia Święta, prawda, że to jest ciało i krew Chrystusa. Dlatego Eucharystia odbywała się za drzwiami zamkniętymi, nawet katechumeni po liturgii słowa musieli opuszczać wspólnotę. Była taka jasna świadomość i takie dbanie bardzo duże o to, żeby Eucharystia nie była źle zrozumiana, nie była sprofanowana. Dzisiaj ta Eucharystia często, właściwie zawsze jest w pewien sposób nawet w Kościele publicznie sprawowana, ponieważ jest tak, że właśnie kościoły są otwarte, każdy może przyjść, nawet niewierzący, i niestety może to prowadzić do tego, że ktoś nawet w takiej, powiedzmy, dobrej woli będzie nieuszczony, czy wyznawca innej religii znajdzie się na Eucharystii, nie wiem, zaproszony przez swoich znajomych, bo jest akurat gościem czyimś, albo po prostu będzie przechodził i wejdzie i go gdzieś pochłonie, może nawet taka estetyka liturgii, i gdzieś poczuje takie przynaglenie serca, żeby sobie podejść, bo inni podchodzą po coś tam, nie będzie wiedział, czym jest Komunia Święta. Z doświadczenia wiem, że takie przypadki się zdarzały, i teraz tak samo duże celebracje liturgiczne, typu właśnie, nie wiem, jakieś beatyfikacje i tak dalej, no przyjeżdżają tam ludzie, którzy mogą być nawet przedstawicielami różnych państw, natomiast no z Kościołem nie za wiele mają wspólnego. Żyją często w grzechu ciężkim, w jakichś przeszkodach, albo nawet nie są ochrzczeni. Też takie przypadki się zdarzają i w tym momencie no, jest to pewne nadużycie, i tutaj jest to na pewno problem, który coraz częściej będzie się pojawiał, i tutaj przede wszystkim od strony duszpasterskiej my kapłani będziemy musieli tymi sprawami jakoś tak próbować się zająć i znaleźć jakieś rozwiązania. Natomiast pierwszym sakramentem, który jest zakładany, żeby przyjąć wszystkie inne sakramenty, żeby one też były ważnie przyjęte, jest to sakrament Chrztu Świętego. Natomiast ten sakrament, szczególnie jeżeli jest przyjmowany przez ludzi dorosłych, domaga się pewnego przygotowania świadomości oraz wyznania wiary. Chrzest może przyjąć ten, kto wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa i przyjmuje wszystkie zasady, którymi żyje Kościół. No z tym dzisiaj mamy coraz większe problemy, ponieważ większość z nas jest ochrzczonych jako dzieci. No i ludzie z jednej strony są ochrzczeni, oczywiście uznają się za wierzących katolików, natomiast z tym przyjęciem zasad, które idą za tym, no bo no nie można powiedzieć, no jestem ochrzczony, jestem katolikiem, ale pewne zasady mi się nie podobają. Tak samo jak przynależność do jakiejkolwiek organizacji, tak to byśmy nazwali, domaga się dostosowania do pewnych statutów, zasad życia, niejako z definicji, prawda? No, trudno sobie wyobrazić, to znowu taki prosty przykład, że ktoś jest w kółku wędkarskim, czy jakimś związku wędkarskim, a nigdy w życiu nie miał w ręce wędki. No to po co do tego koła wędkarskiego należy, prawda? Sama istota danego stowarzyszenia domaga się uczestnictwa w czymś, co jest podstawową rzeczą. Dla nas, chrześcijan, katolików, taką podstawową rzeczą jest właśnie przyjęcie zasad życia Kościoła, ale także właśnie korzystanie z sakramentów, które są takim fundamentem uświęcenia i kontynuacji dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa, Jego ubecnienia tu i teraz.
No właśnie, może być taka sytuacja, że no myślę, że dzisiaj to jest coraz częstsze, że ktoś uważa siebie za dobrego człowieka, uważa, że nie grzeszy, nikogo nie zabiłem, nie cudzołożę, nikogo nie okradłem. Ja wierzę w Pana Boga, modlę się codziennie w domu, ale do kościoła wcale nie muszę chodzić, nie muszę przyjmować sakramentów, nie muszę się spowiadać, nie jest mi to potrzebne, czuję się dobrze, tak jak sobie żyję, Pan Bóg mnie zbawi, bo ja wierzę. No tak jak uznaję, że to jest słuszne. Czy wiara, sama wiara, chociaż no właśnie, czym jest wiara tak naprawdę? W ten sposób wiara i życie takie właśnie zapewni mi zbawienie. Nie muszę przyjmować sakramentów, żeby być zbawionym?
Tutaj pojawia się takie pojęcie troszkę obowiązku. Musimy wrócić chyba trochę wcześniej do tych pierwszych wieków istnienia Kościoła, kiedy właściwie formułowały się te formuły wyznania wiary, credo. I skąd one się w ogóle wzięły? Otóż, no, kiedy Kościół w pewien sposób się otworzył, wyszedł niejako z ukrycia, skończyły się prześladowania, został uznany jako religia, która może funkcjonować publicznie, nastąpiła taka masowa chęć wstępowania w szeregi chrześcijan, co doprowadziło do tego, że część ludzi właśnie pod wpływem takiego entuzjazmu pewnego, może takiego zewnętrznego zachwytu, bardzo łatwo przyjmowała chrzest. I teraz pojawił się problem pewnej definicji, określenia, co jest takim minimum w przyjęciu wiary ze strony chrześcijan, które sprawia, że ja jeszcze jestem w Kościele albo ja jeszcze nie jestem. Ja mam swoją jakąś własną wiarę w Jezusa Chrystusa, ale na pewno nie jest to wiara chrześcijańska ani katolicka. No i tutaj właśnie sięgnijmy do tego, co jest takim minimum, taką pigułką wiary chrześcijańskiej. Mam na myśli credo, czyli wyznanie wiary. I tam w tych artykułach jest nieodłączna wiara w Trójcę Świętą i wiara w Kościół. To i ma znaczenie na równi. Czyli ja nie mogę powiedzieć, ja wierzę w Boga, a nie wierzę w Kościół, co jest dzisiaj taką częstą wypowiedzią. A tym, co jest największym skarbem, który posiada Kościół i ta droga, którą Jezus zostawił w Kościele jako droga uświęcania i zbawiania, to są właśnie przede wszystkim sakramenty, prawda? One mają zupełnie inną, jak gdyby, moc mawczą niż moja osobista modlitwa, niż moje osobiste spotkanie z Panem Bogiem. Liturgia to jest coś więcej, prawda? Tu działa sam Chrystus. Działa sam Chrystus. Wszystkie sakramenty mają pochodzenie od Jezusa Chrystusa, naucza katechizm. I konstytucja o liturgii mówi, że kiedy w Kościele udziela się chrztu, sam Chrystus chrzci. Kiedy w Kościele głosi się Słowo Boże, sam Chrystus naucza. Kiedy w Kościele sprawuje się Eucharystię, sam Chrystus ją sprawuje. Kiedy się udziela jakiegokolwiek innego sakramentu, sam Chrystus go udziela. A więc jest tutaj zupełnie inna jakość. Stąd też pojawiła się taka definicja, bo pojawiły się pewne pytania, dywagacje. To znaczy, że sakramenty mają swoją moc zbawczą, uzależnioną od człowieka czy nie, czyli od szafarza, tego, który udziela sakramentu i od tego, który przyjmuje. I stworzono na potrzebę wyjaśnienia jak gdyby tej rzeczywistości taką definicję, która jest nazwana po łacinie, że sakramenty działają ex opere operato, czyli niejako niezależnie od świętości szafarza. I ich ważność też nie zależy od wiary człowieka, który przyjmuje. Czyli to nie jest tak, że jeżeli mamy w Kościele ludzi wierzących, to wtedy na ołtarz przychodzi Pan Jezus, jest żywy i prawdziwy. Natomiast jeżeli byśmy mieli niewierzących, którzy uczestniczą, czy niewierzącego kapłana, no to w tym momencie jest nieprawdziwa Eucharystia, jest nieprawdziwe ciało Chrystusa, absolutnie. Ex opere operato, czyli niezależnie od wiary, od dyspozycji, od świętości i szafarza, i tych, którzy uczestniczą w sakramencie, sakrament jest ważny, ma wszystkie potrzebne jak gdyby środki w sobie, które pełnią tych środków przypisaną danemu sakramentowi, które służą zbawieniu człowieka. Natomiast od tego, który jest przyjmującym, od jego dyspozycji, czyli od jego wiary, od jego otwartości, zależy owocność działania tego sakramentu. Ten sakrament czasem właśnie, ja to tak znowu porównuję w bardzo prosty sposób, jest często w naszym życiu takim zapakowanym prezentem. Ja go mam, ja go otrzymałem, on ma w sobie te niewyczerpane źródła danych łask, ale ja mogę być zamknięty, mogę z tego nie korzystać, mogę nie pozwalać Panu Bogu jak gdyby działać w moim życiu i w tym momencie będzie inna owocność działania danego sakramentu w człowieku, który jest otwarty, świadomie przyjmuje ten sakrament z wiarą, z miłością, chce, żeby ten sakrament działał w jego życiu, a inna owocność będzie u tego, który idzie na zasadzie, nie wiem, zaliczenia, bo cała klasa idzie na przykład do bierzmowania albo, prawda, jest jakaś uroczystość rodzinna i teraz trzeba coś tam zaliczyć, prawda, iść do komunii albo do spowiedzi, wiadomo, że owocność wtedy będzie mniejsza, co nie znaczy, że ten sakrament nie był ważny, czy że on nie zadziałał wcale, ale w dużej mierze tutaj jak gdyby skutki, owoce już są uzależnione od danego człowieka, który przyjmuje ten sakrament.
Są takie sakramenty, które możemy przyjmować wiele razy w ciągu życia. No i właśnie takie pytanie, czy to, że przyjmujemy je częściej czy rzadziej, wpływa na nasze życie duchowe? To znaczy, czy warto na przykład przyjmować Eucharystię częściej, czy spowiadać się częściej?
Oczywiście, że tutaj no, musi być znowu taka pewna mądrość, bo czy znaczy, że człowiek, który na przykład, nie wiem, z powodu jakichś zaburzeń nerwicowych, on będzie kilka razy w ciągu dnia przystępował do sakramentu, czy komunii, czy spowiedzi świętej, albo codziennie, czy to działa uświęcająco w tym momencie i czy on jest lepszy od tego, który na przykład raz na miesiąc będzie przystępował świadomie do sakramentu, ale będzie przeżywał sakrament jako sakrament, a nie rozładowanie swojego mechanizmu nerwicowego. No więc tutaj trzeba bardzo uważać na to, nie? Bo gdybym powiedział, skwitował odpowiedź na pytanie, jak najczęściej, no to niektórzy by sobie to bardzo fajnie zinterpretowali. No to tak, to jak ja chodzę codziennie, kilka razy dziennie, no to wtedy no i oczywiście tutaj no Kościół ma pewne też zasady odnośnie właśnie każdego sakramentu. Na pewno jest ta zasada, my musimy mieć świadomość, że sakrament to nie są jakieś cudowne pigułki, tylko że to jest spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem. Spotkanie z kimś, kto mnie kocha, kto chce mnie obdarzać czymś, co jest dla mnie dobre. Czymś, co mnie leczy z moich grzechów, z moich słabości, umacnia mnie w dobrym. Uzdalnia mnie też do miłości, do wypełniania Bożych przykazań, bo to są sakramenty. Otrzymuję nową naturę, sam Chrystus zaczyna żyć we mnie, szczególnie przez sakrament Eucharystii. I teraz no jest ta taka prosta zasada znowu, no kto z kim przystaje, takim się staje. Czyli jeżeli ja często przebywam z Chrystusem, spotykam się z Nim, ale właśnie jest to takie świadome spotkanie, a nie chcę coś otrzymać, jakąś moc, jakieś dary, bo to dzisiaj też jest takie trochę magiczne myślenie o sakramentach i w ogóle. My byśmy chcieli osiągnąć jakąś moc, ale tak bez Pana Jezusa osobowego, bez spotkania z Nim, bez tych wszystkich zasad, które są z tym związane i konsekwencji też osobistej relacji, bo kto idzie za Chrystusem, też musi być gotowy do przyjęcia krzyża, do stania się podobnym do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, najpierw ukrzyżowanego. I to się niektórym nie podoba, prawda? Chcieliby tylko otrzymać jakąś nadzwyczajną moc, żeby im było łatwiej w życiu i trochę też czasem tak magicznie podchodzimy do sakramentów. No, jest źle, to ja teraz szybciutko biegnę na mszę świętą, prawda? Nie jest pierwszorzędną rzeczą, którą dają nam sakramenty, jakieś rozwiązanie doczesnych spraw. Pierwszą rzeczą jest zbawienie nasze, czyli życie wieczne i to jest jakby pierwszy i taki można by powiedzieć, no właściwie najbardziej powinien być pożądany przez nas owoc działania sakramentów. Natomiast u nas często jest zupełnie inaczej. Przeświętą zamawiamy właśnie w takich intencjach bardzo, bardzo przyziemnych zazwyczaj, jakieś tam szczęście, zdrowie i tak dalej. To wszystko jest ważne. I sakramenty też oczywiście uświęcają, uzdrawiają naszą codzienność rzeczywistą, ale w pierwszej mierze my musimy mieć właśnie to ukierunkowanie na nasze zbawienie, bo to jest największe niebezpieczeństwo. Jeżeli ja będę żył w grzechu, jeżeli moje życie wieczne będzie zagrożone. I sakramenty najpierw tym nam mają pomóc. Oczywiście one skutkują i owocują także w moim życiu doczesnym, ale jest to jak gdyby drugorzędne. Musimy sobie to uświadomić, właśnie hierarchię tutaj postawić i nie patrzeć magicznie. I często właśnie to takie częste, nadmierne, niewłaściwe przystępowanie do sakramentów, ono jest związane z takim magicznym myśleniem, że no, Pan Bóg mi tutaj zapewni wszystko na ziemi, że tak sobie pozałatwiam wszystko z Panem Bogiem, a to nie w ten sposób. Natomiast jak najbardziej często, szczególnie Eucharystia, nikomu nie zaszkodzi, nawet codzienne bycie na mszy świętej, tak jak powiedziałem, pod warunkiem, że jest to przeżywane w taki sposób, nie żeby zaliczyć, żeby jakoś tam Pana Boga przebłagać, no, próbować Go na swoją stronę jakoś przekonać. Bo wtedy przyjdzie rozczarowanie, prawda? Okaże się, że ja chodzę codziennie na mszy świętą, a w moim życiu pojawi się krzyż. I co wtedy? No, nie działa Eucharystia, diabeł będzie to wykorzystywał, prawda? Będzie mówił, no a po co chodzisz codziennie na mszy świętą? Zobacz, nic z tego nie masz. Nie? Inni nie chodzą, mają to w nosie, nie poświęcają się i zobacz, jak im się powodzi w życiu doczesnym, prawda? Więc tutaj musimy mieć też takie trochę świadomość przede wszystkim naszego spojrzenia, myślenia o działaniu Boga w naszym życiu i czym jest nasza wiara, jaka jest nasza droga chrześcijańska i zakładać też, że jeżeli wchodzimy w chrześcijaństwo na serio, to wchodzimy w doświadczenie krzyża. Nie da się inaczej. I sakramenty są też po to, żeby nas umocnić w tym naszym doczesnym dźwiganiu krzyża, a nie żeby sobie pozałatwiać łatwe, przyjemne, proste życie na tym świecie.
Czy można powiedzieć, że życie sakramentalne, czy życie sakramentami daje taką gwarancję zbawienia? Czy jest takim pakietem gwarancyjnym na życie wieczne?
No, wszystko zależy. Musi się tutaj dokonywać pewna harmonia pomiędzy tym, że żyjemy sakramentami i znowu, co z tego, że ja nawet będąc w grzechu sobie magicznie będę przystępował do Komunii Świętej, czy będę chodził do spowiedzi, a na przykład nie wyznam wszystkich swoich grzechów, czy nie będę przygotowany do tej spowiedzi i mnie się będzie wydawało, że korzystam z sakramentów i już mam, prawda, pakiet asystans na życie wieczne. No, nie w ten sposób, na pewno. Życie sakramentalne, owszem, jest pewnym gwarantem, ale znowu dla tych, którzy prawda, także wypełniają i próbują żyć tą dynamiką sakramentalną, czyli żyć w przyjaźni z Bogiem, tak to nazwijmy ogólnie, żyć zasadami, przykazaniami, tym wszystkim, co jest wpisane w naukę chrześcijańską, w swojej codzienności, jeżeli jest pewna harmonia pomiędzy życiem, a nie tylko właśnie obrzędowość, bo to było niebezpieczeństwo, w które wpadli ci, którzy żyli w czasach Starego Testamentu. No, oni byli bardzo pobożni, czyli często gdzieś tam jakieś obrzędy były, ofiary i tak dalej, natomiast nie zmieniało się serce. Ich sposób życia był zupełnie sposobem życia starego człowieka. Nie podobał się Bogu. Czyli Pan Bóg ma obrzydzenie do zewnętrznej obrzędowości, jeżeli nie jest ona połączona z nawróceniem serca i z miłością w sercu i z nowym człowieczeństwem, w którym wspomaga nas życie sakramentalne i tworzy, bo sakrament chrztu przecież właśnie dokonuje takiego nowego stworzenia w nas. Więc musi być tutaj taka harmonia. Natomiast jeżeli jest ta harmonia, jest jedność naszego życia i dodatkowo jest właśnie to częste korzystanie z życia sakramentalnego w sposób świadomy i idę do sakramentu jako do sakramentu, a nie jako właśnie jakiejś cudownej pigułki magicznej, wtedy rzeczywiście jak najbardziej jest to gwarancja mojego życia wiecznego.
O sakramentach rozmawialiśmy dzisiaj z księdzem Marcinem Wiśniewskim. Bóg zapłać i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Thank you.